Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати це Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Сьогодні за допомогою документів Другого Ватиканського собору, які отець Міхал Бранкевич розглядає вже, ну, на моїй пам'яті, місяці три, так, отже.
Більш-менш.
Плюс-мінус, да? Ми сьогодні будемо задумуватися, точніше, отець буде говорити, а ми будемо задумуватися, отак правильно сказати, над видимою та духовною церквою. Так, ось так.
Так, видима і духовна церква.
Звучить дуже важко.
І так, і ні. Але треба це дуже ясно і конкретно показати, щоб не було певних недосказань, можна так сказати. Бо ми склонні споглядати на церкву в такий спосіб трохи ідеалістичний, трактувати церкву як певен бездоганну структуру, котра не піддається ніяким там впливом. Це з певним недорозумінням, і тому сьогодні я хочу говорити о тій видимій і духовній церкві.
Мається на увазі матеріальна і духовна, чи саме видима?
Видима в смислі того, що ми зустрічаємо тут на землі, в смислі священників, організацій, структури, і духовна, як та церква, котра є неб'янською церкві, котра є в дуже такій єдності. Ми не повинні розділяти тих двох дійсностей, тієї видимої і духовної. Видима церква – це та церква, яку найчастіше оцінюємо, тому що та церква, забуваючи тих духовний, наприклад. Бо це церква, яка стає конкретні люди, конкретні священники. Ці конкретні священники бувають часами, легко сказати, контроверсійні, правда? Але бувають часами і в своїх захованнях дуже неправильними, непомилковими, в котрих заховуються в спосіб неадекватний, якби нерозумінні змислу свого священства. І що о священниках будемо говорити, тому що є цей документ посвячений священникам, епіскопам, але в тій невидимій церкві ми споглядаємо перезовсім на церкву так, як споглядає на світ. Цей світ не бачить тієї духовної частини церкви і тому оцінює церкву на основі того, що заважає в тій видимій частці. І маємо тут позитивне і негативне приклади. В видимій церкві маємо позитивне, то значить приклади людей церкви, котрі са переповнені святістю, людей, котрі са активні, внесені тій найважливішій ролі церкви, яку є проповідування Євангелії. Маємо тут людей, котрі в конкретний спосіб діють в суспільстві, даючи приклад заботи о найслабших, найбідніших, найбільш потребуючих. Це са те видимі позитивні знаки, котрі свідчать о тим, що в церкві тей діє та основа духовна. Бо все те события, все те діяння церкви, котре са надзвичайне, котре переходять на ten такий аспект свідчення, котре показує, що можна в цьому світі вознеситись понад людські страсті. Церква, котра показує, що можна також перемагати свій егоїзм, що можна бути тими, котре показує альтруїзм Ісуса Христа, той альтруїзм, котрий каже людині відрікати саме себе і чинити добре для других. То са всі моменти такі, котрі показують, котрі повинні свідчити, котрі допомагають нам бачити, що церква є зовсім інституцією, котра не має завдання привлікати людей к собі, чи є конкретні знаки. Знаки са різні. Ale takim najbliż prostym znakiem jest wynoszenie ludzi cerkwi do konkretnych, zwyczajnych ludzi. Wiadomo, że cerkwa ma pierwszą zadaczę zajmować się tymi, którzy wrze nachodzą w cerkwi, którzy można wskazać, że jak my mówili tydzień temu, являється tym mistycznym ciałem Jezusa Chrysta. I tutaj dійsno jest ta zabota cerkwi, jest tu opieka świaścienników, duszpasterska opieka, gdzie jest miejsce na katechezu, gdzie jest miejsce na indywidualne zustriczy, gdzie jest miejsce, w którym może cerkwa poczuty jak людина може почути, як церква їй допомагає, відповідає на питання, допомагає вирішити різні дуже важливі проблеми. І тут є теж церква певним знаком, як місце, де може людина загублена в цьому світі знайти якийсь порядок, знайти якусь відповідь на питання, котре найбільш людину займують. To jest ten moment zewnętrzny cerkwi i pozytywny, ale też jest i negatywny, bo mamy do czynienia także z ludźmi cerkwi, czy to świeccznikami, czy świeckimi, ale w jakiś tam sposób aktywny występuje w życiu cerkwi. Jest też element ludzki, element słabki, element podatny na grzeszność, element ludzi, które pomylają się, które nie wytrzymują tysku, pokusy i czasami grzeszą. I tutaj jest pewne niedorozumienie, bo jeśli idealizujemy cerkwę i zaczynają baczyć ludzi, cerkwi, które grzeszą, zaczynają pojawiać się sumnienia, czy to jest istna cerkwa Boża, czy to nie jest jakiś wytwór tylko ludzkich możliwości. I tak na nas spoglądaje cały świat. I tomu, że tak w sposób pragmatyczny staraje się w tej cerkwi znajty te ludzkie ograniczenia i przekonaty wszystkich, że cerkwa jest to instytucja, która była przydumana nie w jakiś sposób nadzwyczajny, nadprzyrodni, ale jest to cerkwa, która jest typicznym wytworem ludzkiego umysłu i takim zakonom ludzkim ta cerkwa podczynia się. To jest to niedorozumienie, które inodzi nam mieszają w głowach i nie pozwala je spoglądać na cerkwę jako na dziejsność, która jest właśnie taka dwoista, my to nazywamy dualizm. Dualizm. Dualizm, który niesie z sobą z jednej strony elementy, które mogą nam nie podobać, ale z drugiej strony niesie także tu głęboką i wewnętrzną pewność, że ta cerkwa jest jednak prowadzona Jezusą Chrystusem, jest dziejsnością nadprzyrodną, dziejsnością, która Bóg chce objawiać się w sposób jasny i konkretny. I tutaj potrzebno jest nam, żeby my byli ludźmi, którzy w tej cerkwi budą takim jasnym, konkretnym znakom Bożej prisutności. Katechizis Konstytucja Lumen Gentium, która jak gdyby w pierwszym swojej głowie mówi o strukturze cerkwi i mówi o jej przyrodzie, mówi także takie słowa. Jedyny posrednik Chrystus w swoją światu cerkwu, wspólnotu wiry, nadziei i lubowi, stanowił i postojno podtrzymuje tu na ziemi jak widzimy wspólnotę, przez jaką poszeruje na wszystkich istynę to błahodać. Wspólnota, która poszeruje istynę i błahodać. Czyli jest to zibrania konkretnych ludzi, kto to zjednuje, kto to klicze od tego, żeby oni wypełniali swoje zadania. Однак, як видимо спільноту, однак не треба розглядати як дві різні речі. Спільноту з ієрархічною структурою і таїнственне тіло Христове. Відіме зібрання і духовну спільноту, церкву земну і церкву, обдаровану небесними благами. Вони бо творять одну складну дійсність, в якій поєднані людські і божественні елементи. І тут є той елемент, який є дуже важливий, котрим говориться, що творять одну складну дійсність, в якій поєднані людські і божественні елементи. Людські елементи, о котрих вже я говорив, правда, котрим є місце на помилку, котрим є місце також на заховання, котрі можуть бути неприйнятними другими людьми, а перед усім тими, котрі ідеалістичний спосіб споглядають на церкву, і божественний елемент. Чині людей, котрі в своєму житті показують вплив якоїсь надзвичайної надприродної сили, котра дозволяє пересікати наші людські ограничення і слабкості. І тут ті два елементи трошечки допомагають нам розуміти церкву, так як ми розуміємо ten taki pewien dualizm w samym Jezusie Chrystii, którym znamy, że Jezus Chrystus był miał przyrodę i ludzką, i bożestwinną, i to przyrodę, która nie mieszali się z sobą, ale z jednej i z drugiej strony, ale był w doskonałej jedności. One wpływały jedna na drugą, ale nie mieszali się z sobą. Nie mieniali swojej struktury. Tak samo jest i z cerkwą. Ta ludzka i można сказати, że słabka i niedoskonała struktura i niedoskonała частина nie może ograniczać i nie może wpływać na duchowną strukturę, która jest niezmienna, tak? Jest taką, jaką ustanowił Jezus Chrystus. Церква, яко місце, в котрі можемо зустрічати Ісуса Христа, котрі жертвує себе і воскресає, і людей переміняє, і людей оздоровляє, і людям дає всі потрібні благодаті до того, щоб могли ще більш свідомо чути себе частину тієї структури, тієї дійсності, якою є церква. Дійсності трудної, дійсності часами незрозумілої, але дійсності, котра не завжди ставляє багато-багато питань. Бо якщо ми споглядаємо на чудові витвори, наприклад, архітектури сакральної, те чудові великі храми, чи Нотр-Дам де Парі, чи Дуомо в Флоренції, чи Базилика Святого Петра в Римі, чи взагалі чотири базиліки більше, котре знаходиться в Римі, чи теж такі чудові шедеври архітектури, як катедра в Медіолані чи в Колоні. Все це показує одно, що люди під впливом віри були здібні до того, щоб створити такі споруди, котрі сам своїм формою показують божественність тієї дійсності, котра це споруди витворила. Божественність. Бо єдині божественності, Божому вдохновленні можна приписати ту чудову легкість готицьких катедр, готицьких храмів, котрі захоплюють людей самою своєю формою, самим здобництвом і так далі. І сучасна архітектура теж нам дає такі приклади. Якщо ми споглядаємо на Саграда Фамілія, на чудову базиліку Святої Родини в Барселоні, теж бачимо геній людини, яким є Антоніо Гауді, архітектор, о котрим говориться, що був вдохновлений Духом Святим. І тому та чудова споруда, котра захоплює сьогодні людину, котра є ніби привикла до створення чудових різних небоскробів, правда? А тут та базиліка своєю формою, своїм swoimi rozwiązaniami i poruszuje, duże silno poruszuje i przywykaje bardzo ludzi. I tak jak średniowiekowe katedry, o których my już przywykli spowiadać jako na wyraz pewnego osobliwego objawienia Bożego. Także Gospodź, zobaczcie, w tym ta duchowna czastyna wlija na ludynu, która potrafi stworzyć rzeczy, które my możemy skazać, są cudownymi, które duże silno wrażają i pomagają nam nie sumniewać się w tomu, że ta dziejsność, która każe ludziom budować tak cudowne sporudy, jest istno nadprzyrodnie. Ten element dwojaki jest elementem duże, duże ważliwym. Ale pomagają nam to, że, jak już mówiłem, zrównać cerkwę w swojej strukturze do Jezusa Chrystusa. My znamy, że Jezus Chrystus stanowi, jak my już mówili tydzień temu, nierozrywną częścią tej nadprzyrodnej istności, jaką jest cerkwa. Jest to mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. Czy Jezus Chrystus chce tej cerkwi objawiać swoją przyrodę? Nie może tego robić bez zgody tych, którzy tej wspólnocie uczestniczą. Nie może nikogo przymusić do tego, żeby postupał jak Jezus Chrystus. Ale z drugiej strony, my sam fakt, że to przyjmujemy swoją aktywną uczest w życiu cerkwi, czy swoje chrzczenie, pomazanie w Eucharystii, ten moment zaczyna rozwijać się pewna dziejstność, która wiede nas do zupełnie drugiego rozumienia cerkwi. Że cerkwa zaczyna stawać się tutaj na ziemi pewnym miejscem, gdzie możemy zostać żywego Boga, a może nawet bolsze, możemy zostać Carstwo Niebiesne. I tutaj jest, to jest ta właśnie mistyka, która pozwala w cerkwi zobaczyć tu nadprzyrodną dziejstność, która nas czeka, dziejstność, która pomaga nam w całym świecie, mati jakiś majbutnie, mati jakiś my tu, cel, prawda? Do którego my prijamujemy. I to uczy, że często mówica o cerkwi, że to jest to spilnota grzeszników mandrująca ku światości, ku niebu, ku carstwu niebieskiemu. Jest to spilnota grzeszników, którzy postojno znajdują się w postojnym procesie nawernienia. Grzeszników pokutujących grzeszników. Bo ta wspólnota jest ograniczona czasowo i w tej wspólnocie przychodzą nowe członki tej wspólnoty, a stare je wmierają. Ta wspólnota cały czas zmienia się. Ta wspólnota cały czas jest pustyjny przemieni. To ciało Jezusa Chrystusa, tak jak nasze ludzkie ciało, które podczyniaje się czasowi, to ciało Jezusa Chrystusa też, tak jak w naszym ciele, elementy tego ciała uchodzą i wchodzą w te miejsce nowe elementy. To jest właśnie to, co może dużo, dużo nacharno można tak sobie przedstawić za pomocą fizjologii, na przykład ciała ludzkiego. O którym my znamy, że na przykład klietki kozy umierają, żyją tylko na przykład 2 albo 3 tygodnie. Każde 2-3 tygodnie zmieniają się wszystkie klietki, które pokrywają naszą kożę, naszego ciała. I ten element cały czas przemiany w cerkwi nastąpa. I jest też element pewnego dozrywania ciała. Jest też pewien element starienia ciała. Nie znają, na jakim etapie znajduje się cerkwa, czy ona już starieje już tak seriozno, że trzeba, żeby zakończył się ten czas niebieski, bo kiedy przestanie istnieć cerkwa, przestaje istnieć w moment, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus ostateczno, w dzień paruzji, w dzień, na którym on przyjdzie sądzić żywych i martwych. Ten Jezus Chrystus objawiться i zakończyć, już istnienie tej cerkwi, bo będę w tym momencie już obecny w swojej osobie i swoją obecnością będę w jakiś tam sposób zjednoczony tu cerkwę ziemną i cerkwę niebiańską. Tak, że jedyna cerkwa Chrystowa, jaką my wyznajemy w symboli wiry, jako jedyną świętą, soborną i apostolską, jako nasz Spasiciel pisał swego woskresienia dał pasty Pietrowi, jako doruczaje jemu ta innym apostołom poszirowaty w tej i jej prawity, jako na wieczno wozwodziat jak stow i osnovu istiny. Ця церква встановлена в цьому світі як упорядкована спільнота, перебуває в католицькій церкві, яку керує поступлені елементи освячення істини, які як дари, властиві для церкви Христової, спонукають всіх до вселінської єдності. Ваша єдина Свята, соборна і апостольська церква. Той проблем єдності, який був пару разів нарушений в історії церкви, знаємо першу схизму на східний і західний обряд, зв'язаний з двома центрами розвідку тої церкви, бо були Рим і Константинополь. To była ta pierwszy element, który naruszył tę jedność, o której mówi ta konstytucja Lumen Gentium, bo cerkwa powinna być jedna, powinna być soborna. Soborna to znaczy cerkwa, która jest naprawlona na весь świat. Jest przeznaczona i ma swoją misję, żeby dotknąć się każdej ludzkiej istoty w tym świecie, żeby nikt nie był pozbawiony możliwości poznać tej nadzwyczajnej dziejności ziemno-niebiańskiej, która ma nas przekonać o obecności cerkwi i Boga gdzieś na ziemi. Boga w cerkwi na ziemi. To jest ta soborność, którą my czasami... bo Соборна в слов'янському язикі, в латинському язикі є переведена як католіцька. Ten katolicyzm jest inaczej rozumowany. Ja sam znam te śmieszne takie zrównania, że to słowo katolicyzm podchodzi od słowa kat, prawda? Że to są katy sprawnej wiry. Jedyna cerkwa, która jest ważliwa, to jest ortodoksyjna cerkwa, prawosławnie, to znaczy ortodoksyjny, to znaczy zachwiściają czy pierwotną struktury i pierwotne prawa tej cerkwi. Ale też, ale soborna oznacza, katolicka oznacza przede wszystkim to, co jest skierowane do każdej ludyny w tym współczesnym świecie. Każdej ludyny. Niezależnie od tego, gdzie ona żyje, czy żyje na Alasce, czy żyje w Australii, że tak wybieram przeciwpołożne punkty na szary niebieskim, czy żyje w Azji, czy żyje w Afryce, czy w Jużnej Ameryce. Ta soborność jest wyznaczana tym, że ta cerkwa jest wytkryta na każdego i czeka na każdego. Niezależnie od cwieta koży, niezależnie od tego, jakie on wyznaje spoglady. Musichonia mówi o dyskryminacji, prawda, różnych tam ludzkich przypadłości, tylko że ta dyskryminacja Наприклад, зовсім є до переможення власне в церкві, котра несе з собою мир, котра несе з собою прийняття кожного, незалежно від того, що він собою представляє. І врешті та церква повинна бути свята. Свята церква. І тут появляється проблем, бо тих святой в тій церкві не є так багато. Można by сказати, też, że jest malinko tych świętych. Tam parę tysięcy tych świętych. Przecież całej historii 2000 lat istnienia tej cerkwi, to jest troszeczkę małowato. Można by podumać z jednej strony. A z drugiej strony, Святость есть записана в покликание каждого христианина, и каждый из нас есть призван до церкви, что которая должна быть святая, что ты тоже своим житием повинен в этом свете показывать святость. Святость життя, святость переживания, святость реализования в своем житии планов Божьих, которые имеют шанс здійснити ся дяка Духову Свят, Духу Святому. Бо той, котрий нас освячує, то є власне Дух Святий. Бо Бог нас створює, Син нас спасає, а Дух Святий нас освячує. То маємо діяння Святої Тройці. Дуже важливий такий елемент, який не повинні так забивати. Показуючи нам певен цей час поступуючи процес. Процес створіння, спасіння і освячення. Ten proces oświadczenia pokazuje nam zawsze to, do czego my poklikani i czemu my powinni każdego dnia prosić. Daj mnie, Boże, buty świętym w tym świecie. Daj mnie, Boże, buty znakom w tym świecie. Dalej, jeszcze mamy apostolską cerkwę. Apostolska cerkwa, to co oznacza, to w tej cerkwi znajduje się hierarchia, to znaczy jest pewna struktura, gdzie struktura, która uporządkowuje tę cerkwę. Pamiętajcie, że Mojsej, kiedy wywiw naród wybrany na pustelniu, w определенный moment zjednował w sobie trzy funkcje. Funkcję taką polityczno-administracyjną, który był wождzem, który ryszał, gdzie naród pide, gdzie naród zmoże dobry i bezpieczny sposób rozwijać się. Też Mojsej był sudzieju, no i też Mojsej był siaścienikom. Pierwszym siaścienikom, chociaż miał swojego brata Arona, który miał pierniaty za jego formę świaścienika, ale pierwoswiaścienikom był Mojsej. To on ryszał, kto powinien, w jaki sposób powinien prowadzić kult. Kult jako odpowiedź narodu wybranego na konkretne działanie, Boga. No i ten Mojsej w pewnym określonym moment uznał i pobaczył, że jest niemożliwym, żeby win mich uprawiać tym narodom. I na przykład poczuł sobie głęboką słabki z tomu, że to nie może być sudzieju we wszystkich sprawach. I tutaj takim dobrym sowietnikom dla Mojsija był jego swiokr, który mówił mu: słuchaj Mojsij, ty zamuczysz się, budu tu sudzieju, wybierz sobie sudziej dla dziesięci, dla sotni, dla tysiaci i ty ostatnio budziesz instancję. W ten sposób pojawiła się funkcja i instytucja sudzi. Sudzi, która jest rozłożona na bardzo czynników. Są sudzia, które rozważają sprawy proste, powszechne, potem sudzia, które rozważają sprawy bardziej złożone i tak dalej, i tak dalej. Czyli już w tym wybraniu Mojsieja my baczymy apostolską cerkwę, która ma swoją strukturę. Główną personą w tej cerkwi maje buty apostoł. Apostolos, ten, który jest posłany, ten, który jest upównoważony, ten, który przedstawia sobą samego Jezusa Chrystusa woskrzeszłego, ten, który zawsze staje na oczoluje dane zgromadzenia. Hierarchia jest dużo ważna, żeby jak gdyby prowadzić porządek. Hierarchia wprowadza pewną strukturę, która domaga się każda ludzka wspólnota, bo ta struktura jak gdyby daje nam pewne wyniesienia do konkretnych osób, które mogą nam dopomagać, sprawiać się z naszymi problemami. No i ta apostolska cerkwa to też jest cerkwa, która zakładaje, że cerkwa cały czas ma głęboką jedność z tą cerkwą, która była na samym początku istnienia, kiedy jeszcze Jezus Chrystus był wśród apostołów i on ich poklikał do tego, żeby oni w apostolskiej cerkwi byli tymi, którzy je, tą cerkwę wprowadzać do jedności z Bogiem Ojcem, prowadzić do takiej dziejsności, której przez służbę taństw możemy doświadczać prysutności samego Boga i dzięki tej prysutności swoje życie przemieniać na styki efektywność, żeby być takim znakom Bożej lubowi i Jego jedności i światości w ciemu świecie. Także ta struktura, która wynika z apostolskości, jest też oparta na tej głębokiej pewności, że ta władza hierarchii pochodzi z samych apostołów i jest przedawana z pokolenia na pokolenie apostołów. To jest ta postojność tej władzy cerkownej, posłidowność, można tak powiedzieć, tej władzy cerkownej. Tomu na przykład cichonia dla cerkwi, lubej cerkwi jest ważne, czy ta posłidowność jest zachowana. Prawda? I tomu na przykład jak teraz jest pewien problem z tym, że niektóre parafie w cerkwi anglikańskiej, chociaż przyjdzie na katolicyzm, jest ważne, żeby zbadać, czy tam jest posłidowność apostolskiego służenia tej cerkwi. Bo jeśli tej posłidowności nie ma, trzeba wszystkie taństwa powtórzyć. Także tutaj w tej dziejsności hierarchicznej, która jest dużo potrzebna w czemu świeci, żeby nie zagubić, żeby postawić i także tej hierarchicznej strukturze ważna jest głowa tej hierarchicznej struktury, której jest Papa Rzymski dla nas, dla katolików rzymskiego obriadu i greckiego obriadu także, że Papa Rzymski jest tym, który gwarantuje posłidowność, jedność i także autorytet cerkwi. To wszystko wynika właśnie z tej apostolskości. I ta cerkwa jest uporządkowana wspólnota, która przebywa w katolickiej cerkwi, jaka kieruje następnik Petra, te episkopy i w współpracy z nimi, choć i poza jej strukturą jest czyslenie elementy oświadczenia istyny, jak dary właściwe dla cerkwi Chrystowej sponukają wszystkich do wseleńskiej jedności. I w tej cerkwi pojawia się drugi filar, który my nazywamy charyzmatycznym filarem, prawda? Czyli pewna dziejsność cerkwi, która pojawia się w taki sposób nieoczekiwany. Jak mówi się, nie stworzona jest przy stoli zielonomu, obyczno przy zielonomu stoli zbiera się jakieś różne kolegia, jakieś tam struktury i konkretnie ludzi, którzy dumają, co zrobić, żeby ta cerkwa była bardziej aktywna. Ale są też pewne elementy, które wdachnawlenia, można tak powiedzieć, charyzmaty, które pojawiają się, czy jest konkretnie na przykład świętych. My znamy, że na przykład w baroku, czyli w 17-18 stulecia pojawiło się duże bogato różnych nowych monasteriów, ale także i ordyniów. Ordyniów, które miały zadaczu pokazywać pewne funkcje cerkwi. Bo są ordyny, które wypełniają konkretną rolę w tym świecie. Rolę, która pokazuje nam cerkwę jako nadprzyrodną dziejsność. Na przykład piklowanie biednymi, zajmowanie się biednymi i chorymi, to też jest pewien znak nadprzyrodnej działalności, bo ludzie, którzy tym zajmują się, oni jak gdyby doświadczają, że Bóg daje im taką lubow, która pozwala im jak gdyby przejść na wyższy urowień swojego służenia drugim ludziom, pojawia się w całej celu, bo w masztabie Chrysta, bo służyć biednym i potrzebującym wcale nie jest tak prosto, nie jest tak lekko. I tutaj duże silno pomaga właśnie charyzmat. Маємо, наприклад, появилось дуже багато орденів, котрих єдним з головних харизматів було піклуванняся бідними, остатніми, тими, котрі са, наприклад, мені дуже порушає, наприклад, місіонери Вінсента де Пол, бо їх засновник на Вінсенті де Пол, он був, наприклад, як часово галерником, то значи був тим, котрий як раб був прикутий до корабля і там віслом, так говориться, працював, і він бачив, яка є страшна доля тих людей, котрі як раби служать в тим, на тим кораблі. Він потім визволений, дуже сильно потребував зорганізувати якусь допомогу для тих галерників, щоб вони могли також в своєму житті досвідчувати Божої любові, Божої присутності. Наприклад, ойцові Боніфратри, вони побачили, що, наприклад, є багато людей бідних, котрі хворіють. Боніфратри мають своє лікарня, і більшість боніфратрів то са образовані лікарі, котрі працюють і з'єднують покликання до тієї професії лікаря, котра вимагає дуже самозречення, але також дуже емпатії, дуже любові, вони відкрили той харизмат до піклуваннясь найбідніші, тими, котрі ніхто не піклується, як тими, котрі не мають грошей до того, щоб лікувати себе. І вони займалися людьми, котрі були прокаженими, займаюся людьми, котрі хворіли на різні заказні хвороби. Організували саме лікарню до того, щоб тільки можна було показати той надзвичайний харизмат, який теж цілий час переконував о тим, що існує надприродна єдність церкви. Маємо теж ордени, котрі появились, щоб допомагати людям самотним. Маємо теж тим, котрі займались людьми, проданими в рабство. І багато таких харизматів появлялося. В залежності від того, який суспільний процес був домінуючим в даному часі. І в цей момент, як би відповідь від Бога на то було то, що він вдохновляв конкретних людей до того, щоб створювати нове дійсності в церкві і з'єднувати ту дійсність церкві з церквою ієрархічною, щоб харизмат не був відділений від певної ієрархії, котра дає певну структуру, котра допомагає, котра підтримує авторитетом, а предусім та структура ієрархічна є послана, є створена, існує, щоб оцінювати харизмати. Чи даний харизмат походить від Бога, чи ні? To jest dużo ważliwe, bo można sobie różne rzeczy organizować w tym świecie, można sobie stworzyć różne cerkwi, na przykład mamy cerkwi scientologów, prawda? Taka, która jest na granicy, większość uważa, że scientologii to jest taka niebezpieczna sekta, która i tutaj trzeba rozpoznawać właśnie, czy charyzmaty nie bywają czasami ryzykowanymi. І треба те харизмати контролювати. І я теж сам зустрічався, що ніхтори харизмати, треба було закінчити їх діяльність, бо були слишком небезпечні, а так сказати. Так що тут церква нам показує в тій своїй структурі двоїстій, харизматичній, чи удуховленій, в котрій маємо діяння, вліяння Святого Духа, але також інших духів, і hierarchicznej, czyli tej ziemnej, takiej konkretnej, racjonalnej, pokazuje nam ten głęboką zabotu Boga, który chce w tej cerkwi pokazywać perzowsim dzianie żywego Boga, pokazujący konkretnych ludzi, którzy dzięki tej cudowej dziesności, jaką jest cerkwa, mogą nam pomagać укріплятися в вірі, бачучи людей, котрі під влиянням Святого Духа способні любити так, як Ісус Христос любить нас на хресті. Продовження слідує.
Дякуємо отцю Михайлу Бренкевичу за чудову програму. Дорогі слухачі говорили про видиму та духовну церкву в циклі програм отця Міхала Бранкевича про Другий Ватиканський собор. Дякуємо отцю, до зустрічі ось з Богом.